A w naszym magazynie dzisiejszym łapy formę. Naszym gościem jest pan Konrad Kisiel, dietetyk. Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry.
Dzisiaj porozmawiamy o dietach i o różnych rzeczach, których na przykład nie można ze sobą łączyć. No i właśnie moje pierwsze pytanie, jakich składników nie warto łączyć podczas wieczornego grilla, których no w wakacje i w porze letniej jest sporo, nie tylko w weekend.
Zgadza się, grill jak najbardziej jest bardzo dobrą formą przygotowania posiłków. Ja bardzo często polecam grilla, natomiast nie do końca polecałbym na grillu stosowanie bardzo tłustych produktów na przemianę z pieczywem.
A to nie jest tak, że z tych tłustych produktów się ten tłuszczyk wytapia i one są wtedy troszeczkę lepsze? To nie tak działa?
Smakowo oczywiście. Natomiast jeżeli chodzi o samą tą zawartość kwasów tłuszczowych, w szczególności chodzi nam o te nassone kwasy tłuszczowe, to niestety taka karkówka w połączeniu na przykład z takim chlebkiem pszennym może nie być najlepszym wyborem. Możemy się czuć po tym wzdęci, ociężali. No może na przykład troszeczkę zaburzyć nawet nasz sen. Natomiast bardzo dobrym połączeniem byłoby również łączenie tych mięs z warzywami, o których bardzo często się niestety zapomina.
Ale to znaczy, że w ogóle nie powinniśmy grillowanego z żadnym pieczywem spożywać, że lepiej z warzywami zjeść, bo wtedy wyjdzie lepiej, zdrowiej i delikatniej, lżej może dla żołądka?
To słowo lżej jest tutaj bardzo kluczowe. Z tego względu, że my też, jeżeli chodzi o łączenie poszczególnych makroskładników, jesteśmy dość elastyczni, natomiast to wymaga większego nakładu pracy. Nie chcemy po prostu w porze na przykład wieczornej, by nasz przewód pokarmowy był zbytnio obciążony, ponieważ chcemy się dobrze regenerować w nocy. Jeżeli dobrze się wyśpimy, no to każdy z nas wie, jak dobrze się czuje następnego dnia. Dlatego warto byłoby wtedy sobie troszeczkę zmniejszyć tą ilość energii albo zdecydować się na produkty właśnie tutaj pszennożytnie, albo całkowicie żytnie, natomiast jednak unikałbym produktów, które mogą podnosić bardzo szybko poziom cukru we krwi w połączeniu właśnie z takim tłustym mięskiem, ponieważ jest to bomba energetyczna.
Padło słowo cukier i do tego się teraz troszeczkę przyczepię. Skąd bierze się ten nadmierny apetyt na słodycze? No i przede wszystkim jak sobie z tym poradzić?
Cóż, to co teraz powiem pewnie dla wielu będzie ciężką abstrakcją, natomiast przez niedożywienie globalne nabieramy coraz większą tkankę tłuszczową. I niestety właśnie to niedożywienie również będzie miało skutek w naszych wyborach żywieniowych oraz w wybieraniu formy pożywienia takim jak słodycze, które dostarczą nam bardzo szybko energii. Dlatego jeżeli jesteśmy głodni, powinniśmy zdecydować się na zjedzenie wcześniej obiadu czy nawet kolacji, nawet zrobienie sobie dodatkowego posiłku, a wtedy gwarantuję, że ta ochota na słodkie na pewno nie będzie aż tak duża. Przede wszystkim mamy ochotę na słodkie z kilku względów. Właśnie to niedożywienie, czyli brakuje nam właściwości odżywczych, energii. Bardzo często wynika to również z nieodpowiedniego poziomu żelaza, czy też witamin z grupy B. Dlatego sięgamy na przykład na produkty, które zawierają w sobie czekoladę, po to, by również to żelazo uzupełnić.
A czy to jest tak, że to organizm nam wysyła taki sygnał, że ma zapotrzebowanie na coś, no i szukamy, czy przyzwyczajeni z dzieciństwa, że po zjedzeniu czekoladki, cukierka, gdzieś ta energia idzie i sięgamy właśnie wtedy po to. To jest tak, że to organizm nam dyktuje te potrzeby?
Jak najbardziej. Organizm może w wielu kwestiach tak naprawdę dyktować nam te potrzeby, w zależności od tego, że jesteśmy głodni, nawet po względy psychologiczne, kiedy po prostu dobrze nam się kojarzy dany słodycz z dzieciństwa i chcielibyśmy sobie po prostu przypomnieć jego smak. I to jak najbardziej również może negatywnie na nas oddziaływać. Ja nie jestem za całkowitym wykluczaniem słodyczy, jeżeli już ktoś na pewno chce faktycznie sobie pozwolić na coś słodkiego i ma takie zapotrzebowanie gigantyczne. Natomiast jeżeli ktoś notorycznie po to sięga, warto byłoby się przyjrzeć badaniom i troszeczkę zrobić rewidencję jadłospisu.
Rachunek sumienia taki.
Dokładnie.
A decydujemy się już, powiedzmy, że no chcemy troszeczkę lepiej się odżywiać, chcielibyśmy zwrócić na to większą uwagę, no ale czasami jest tak, że kupując produkty w sklepie, no jest ten cały skład tego produktu rozpisany na tej etykiecie, no ale nie zawsze to jest dla nas jasne. Jak czytać etykiety, żeby je rozumieć?
To już może powiem, tak naprawdę jeśli chodzi o tą długość etykiety, zwykle im krótsza jest treść na etykiecie, tym lepszy jest produkt. W szczególności powinniśmy unikać takich substancji jak na przykład azotyn sodu, glutamina monosodowy, o którym było ostatnio głośno. Natomiast syrop glukozowo-fruktozowy również jest w tym momencie słodzikiem dodawanym do praktycznie każdego produktu, który zawiera w sobie cukier, do słodyczy, nawet do krewetek. Znajduje się w szerokiej gamie produktów. Natomiast już nawet spożycie jednego napoju z syropem glukozowo-fruktozowym przyczynia się do rozwoju insulinooporności i problemów metabolicznych. Stąd nawet minimalna dawka niestety jest dla nas trucizną. Dlatego powinniśmy bardzo mocno ograniczyć w szczególności ten składnik na etykiecie.
Czyli zwracamy uwagę, a jeśli nie wiemy dokładnie na co zwracać uwagę, jest mnóstwo instrukcji, mnóstwo informacji, które możemy sobie tak przysłowiowo wygooglować, tak?
Dokładnie. No na pewno bym tutaj się trzymał też tych trzech substancji, o których wspomniałem, ponieważ są to w tym momencie substancje, które są klasyfikowane jako te mające największe zagrożenie na nasz metabolizm, a chcemy po prostu jeść dużo, być szczupli i dobrze się czuć, więc powinniśmy unikać tych substancji.
No dobrze, przechodzimy teraz do tematu takiego typowo wakacyjnego. Są wysokie temperatury, są upały. Jak zachowywać się podczas właśnie takich temperatur?
Wysokie temperatury są niezwykle szkodliwe dla osób, które notorycznie się odwadniają. Dlatego warto byłoby przyjmować większą niż standardowo ilość płynów. Przede wszystkim standardowo powinniśmy przyjmować od 2 do 3 litrów wody. Warto było również upewnić się, że nasza woda zawiera magnez oraz potas, niezbędne pierwiastki do tego, byśmy faktycznie funkcjonowali i byśmy mogli tak naprawdę utrzymywać nasze możliwości metaboliczne, nasze skupienie, bycie takim jakby trzeźwym w ciągu dnia, jeśli chodzi o
świadomość. Trzeźwy umysł, tak?
Trzeźwy, tak, trzeźwy umysł, dokładnie, dokładnie, o to mi chodziło. Natomiast jeżeli chodzi o tą ilość wody, często osoby piją po prostu za mało i ważne jest to, by faktycznie nawadniać się stale podczas wysokich temperatur oraz by unikać tych wysokich temperatur, w szczególności unikać takiej wysokiej ekspozycji na słońce. Jesteśmy organizmem ludzkim, który się może troszeczkę przegrzać, jeżeli będziemy mieli zbyt dużą ekspozycję na słońcu, stąd wtedy te warunki odwodnienia mogą nawet skończyć się tragicznie, na przykład udarem.
Czyli to nie jest troszeczkę tak, że pijąc samą wodę, ona tak jakby przez organizm przelatuje i niewielka jej część zostaje zatrzymana, że lepiej nawadniać się na przykład właśnie owocami, sokami owocowymi. Czy to jest prawda, czy jednak warto tą wodę pić?
Tutaj, jeżeli chodzi o soki owocowe, też trzeba brać pod uwagę ilość cukru w takich sokach owocowych, więc to może być problem, jeśli chodzi o sam rozkład pewnych makroskładników w ciągu dnia. Natomiast woda jest bardzo wartościowa i każdy powinien pić przynajmniej te 2 do 3 litrów. Ja osobiście zalecam zwykle 3 litry wody, w szczególności wysoko mineralizowanej, z dużą ilością magnezu. Dzięki temu mam pewność, że osoby, które nawet mogą mieć deficyt magnezu, będą stale przyjmować płyny i cały czas tak naprawdę ich metabolizm oraz ich możliwości będą na najwyższym poziomie.
No dobrze, to przechodzimy do ostatniego pytania. Czy warto zadbać o odporność w lato? Jak się zabezpieczyć przed niechcianymi infekcjami? I czy dieta ma na to wpływ?
Jak najbardziej. Temat odporności jest najbardziej rozpowszechniony na jesień, natomiast warto o tą odporność dbać cały rok, przede wszystkim dlatego, by zabezpieczyć się właśnie na ten okres jesienno-zimowy przed wystąpieniem infekcji. Jeżeli już jest ta infekcja, no to wtedy już wiemy, że nasza odporność niestety nie była wystarczająca, by sprostać na przykład wirusowi, więc powinniśmy o tą odporność dbać cały rok, by zabezpieczyć się przed niechcianą nawet infekcją z powodu przegrzania i wpływu klimatyzacji. Mnóstwo osób zaziębia się w tym momencie ze względu na klimatyzację, przeciągi czy dość różne praktyki w porze letniej, których nie będziemy tutaj wymieniać. Natomiast takimi naturalnymi składnikami z diety, które powinniśmy włączyć, jest na pewno czosnek. Jest bardzo niedoceniany, natomiast posiada szerokie spektrum właściwości zarówno prozdrowotnych, jak i immunostymulujących, czyli automatycznie podnosi naszą odporność oraz działa fantastycznie profilaktycznie, jak i podczas infekcji.
A cebula?
Cebula również zawiera, bo to chodzi właśnie o tą substancję, która jest w tych dwóch produktach zawarta, czyli alicyna. Cebula zawiera troszeczkę mniej, natomiast czosnek może powodować pewien dyskomfort, jeśli chodzi o zjedzenie go w porannym
posiłku. Kwestia otoczenia, tak?
Zgadza się. Dlatego tutaj warto byłoby przynajmniej takie 2-3 ząbki czosnku zjeść takich w okolicach posiłku kolacyjnego i wtedy możemy spokojnie zadbać o naszą odporność przez cały rok.
Wtedy tylko co najwyżej możemy zdenerwować troszeczkę naszego partnera w nocy, tak?
Partnerkę.
Ale to tylko tyle. O tym, jak ważna jest dieta w naszym życiu, jak ważne jest to, co jemy i świadomość tego, co jemy, opowiadał nam pan Konrad Kisiel, dietetyk. Dziękuję bardzo za dzisiejszą rozmowę.
Dziękuję uprzejmie.